Skurcze dzieciaki!
Dzień dobry, dzieciaki. Witają was Julka
i Ola. Ohajo!
Co to znaczy Ohajo?
Oczywiście dzień dobry, ale nie Ohajo, tylko Ohajo. Ohajo! Bo w tym języku akcent jest zupełnie inny niż w polskim.
A ten język to...
Zaraz wszystko się okaże, cierpliwości. Przecież nie możemy naszym słuchaczom, najsprytniejszym i najbardziej twórczym dzieciakom świata, tak po prostu powiedzieć, o co chodzi.
Racja. Może na początek powiedzmy, że w dzisiejszej audycji zajmiemy się dosyć egzotycznym językiem obcym.
Związanym między innymi z mangą i z samurajami.
I tyle chyba wystarczy. Resztę zdradzi nasza gościni.
Twórcze dzieciaki!
Dzisiaj naszą ekspertką jest 14-letnia Jagoda, która uczy się języka japońskiego. Dzień dobry, Jagoda.
Dzień dobry.
Od jak dawna uczysz się japońskiego?
Mniej więcej 2 lata, w sensie no niecałe.
I co, po 2 latach da się już zrozumieć na przykład japoński film?
Niektóre słowa i zdania myślę, że można wyłapać, zrozumieć podczas rozmowy, ale tak, żeby na przykład zrozumieć, jak ktoś do ciebie mówi na ulicy szybko, normalnie i niewyraźnie, myślę, że może być ciężko. Myślę, że to by potrzebowało jeszcze trochę więcej czasu.
Albo pojechania do Japonii, zamieszkania tam i słuchania tego języka cały czas.
Tak, też tak sądzę.
Masz taki plan jakoś gdzieś w swojej głowie, żeby kiedyś tam pojechać? Albo może byłaś już w Japonii?
Nie byłam nigdy w Japonii, znam osoby, które były, ale to jest moje największe marzenie. Bardzo bym chciała zobaczyć ten kraj, tę kulturę, bardzo mnie fascynuje jedzenie i w ogóle wszystko. Chciałabym zobaczyć, mam wrażenie, że to jest takie bardzo odmienne od Polski.
A powiedz, jak to się zaczęło? Skąd w ogóle ten pomysł, żeby zacząć się uczyć akurat japońskiego? Nie jest to oczywisty wybór.
No to byłam kiedyś z moją bardzo bliską przyjaciółką z klasy razem na obozie i ona wtedy miała taką fazę, bardzo lubiła takie jedno anime. I ja się trochę tym od niej zaraziłam, podłapałam to i zaczęłam oglądać te seriale. Bardzo mnie wciągnęło, obejrzałam naprawdę tego multum. I ten język właśnie, który był tam pokazany, zaczął mnie interesować. Zaczynałam już rozumieć niektóre słowa i pewnego razu moja mama powiedziała, że tutaj właśnie jest taka szkoła językowa i czy może chciałabym się zacząć uczyć. I tak to się właśnie w sumie zaczęło.
A czy zanim trafiłaś do szkoły mandarynka, czyli szkoły języków azjatyckich, próbowałaś jakoś sama trochę się nauczyć, gdzieś poszukać? Da się to zrobić samemu?
Myślę, że jeśli się chce, to się wszystko da, ale uważam, że to mogłoby być trudne, bo ten zapis i w ogóle. Na pewno pojedyncze zwroty i słowa zawsze się można gdzieś tam wyuczyć, ale myślę, że bardzo ciężko by się było nauczyć na takim poziomie, żeby prowadzić rozmowę z kimś samym.
No właśnie, wspomniałaś o zapisie. To jest coś, co jest dla nas Europejczyków najbardziej tajemnicze. Te dziwne litery, obrazki, znaki. Co to jest? Czym Japończycy piszą?
W języku japońskim są 2 alfabety, hiragana i katakana i takie specjalne znaki, które nazywamy kanji. One mają różne znaczenia. No i pani Marianna, moja lektorka, raz mówiła na zajęciach, że żeby się tak w miarę dogadać, to trzeba właśnie znać te 2 alfabety. One nie są jakoś szczególnie trudne, no ale trochę trzeba popatrzeć na nie i popisać, żeby zacząć kojarzyć, co znaczy co. No i te kanji, które są moim zdaniem trudne. Trzeba ich znać, nie wiem, około 2000, pani mówiła, tak mi się zdaje. Myślę, że to wszystko jest do wyuczenia, ale bywa ciężko czasami zapamiętać, co oznacza, jak to zapisać. Tam przy zapisie ja czasami na to nie uważam, ale pani zawsze mówi, że ważna jest kolejność, kiedy się zapisze jaką kreskę. Do tego dochodzi w ogóle bardzo ciekawa historia, bo pani mówiła, że kiedyś, bardzo dawno temu w Japonii, kiedy się miało długie rękawy od kimon, to znaczenie miało, jaką kreskę w którym momencie dasz, bo te kimona się brudziło od atramentu.
Aha, rzeczywiście. No to czyli to bardzo praktyczne zastosowanie miała ta kolejność rysowania. A ty umiesz już coś zapisać? Jakieś zdanie tak po prostu w zeszycie długopisem po japońsku?
Umiem parę zdań. Na pewno umiem powiedzieć, że gdzieś jadę, że jadę czymś gdzieś, że coś jem, że coś widzę, że coś robię. To są jak na razie podstawowe zdania, aczkolwiek jestem dumna z tego, że umiem to powiedzieć. Teraz się uczymy godzin i tego, jak powiedzieć, że robimy coś od jakiejś godziny do którejś godziny. Jest to moim zdaniem fajne, ale bywa trudne, bo niektóre godziny i minuty po prostu ciężko się czasami wymawia i łatwo się pogubić, bo jeśli chodzi o liczby, cyfry w języku japońskim, jest tak, że się mówi na przykład 5, 10, 5 i to jest 55 i wtedy jeszcze musisz dodać na przykład słowo na minuty i to się tak czasami miesza.
Pewnie na samym początku trudno jest w ogóle zorientować się, kiedy się jedno słowo kończy, a drugie zaczyna, kiedy kogoś słuchasz, prawda?
Tak, szczególnie, że mam wrażenie, że Japończycy w serialach mówią wyraźnie, bo to seriale i chcę, żeby widzowie zrozumieli, ale raz miałam zajęcia z takim panem, który po prostu jest native speakerem, pochodzi z Japonii, mówi po japońsku. Jak on wymawiał niektóre słowa, to on tak bardzo szybko i tak czasami niewyraźnie i mam wrażenie, że trzeba by było trochę pobyć w tym środowisku, żeby zrozumieć, co dana osoba chce ci przekazać, ewentualnie zapytać, przepraszam, można jeszcze raz, można wolniej.
Podejrzewam, że podobne wrażenie o Polakach mają cudzoziemcy.
Myślę, że tak. Mam wrażenie, że u nas w Polsce mówimy tak twardo różne słowa, tak wyraźnie, a oni często tak bardzo mówią tak... Wszystko jest tam takie bardziej miękkie niż twarde w tym języku. Oni to tak właśnie trochę niewyraźnie, trochę szybko, tu coś szereszczą, tu wow, wow.
Tak bardziej płynnie.
Tak.
Podoba ci się brzmienie tego języka?
Podoba mi się tak, moim zdaniem, w porównaniu z na przykład koreańskim albo chińskim, które słyszałam parę razy, japoński mi się bardziej podoba. Watashi wa yagoda des, nihon ga taisuki des, ichigo ga taisuki des.
Kompletnie nie mam pomysłu, co powiedziałaś, co to znaczy?
To było bardzo podstawowe zdania w sumie. Po pierwsze przedstawiłam się, watashi wa yagoda, mam na imię Jagoda, powiedziałam, że bardzo lubię Japonię i truskawki.
O, świetnie. Zwłaszcza o tej porze roku wszyscy tęsknimy za truskawkami. To jeszcze raz, jak są truskawki po japońsku?
Truskawki to jest ichigo.
Ichigo. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Twórcze dzieciaki!
Wow, japoński brzmi niesamowicie.
To prawda. Niesamowity jest również japoński alfabet, który, jak słyszeliście, działa nieco inaczej niż nasz. W językach europejskich, czyli również w polskim, jest tak, że każda litera oznacza tak naprawdę głoskę, czyli dźwięk, który wydajemy, gdy ją odczytujemy. I dopiero kiedy poskładamy ze sobą te głoski, usłyszymy słowo, które coś znaczy. Na przykład litery k, o i t składają się na słowo kot, które oznacza miłego mruczka. W japońskim natomiast poszczególne obrazki nie oznaczają żadnych dźwięków, tylko już konkretne słowa. Właściwie nie trzeba więc nawet wiedzieć, jak brzmi takie słowo, żeby móc zrozumieć to, co jest napisane.
Tak, to zupełnie inne podejście do zapisu języka. I na dodatek te japońskie znaczki są bardzo ładne.
Ale prawdę mówiąc, wyglądają na skomplikowane. Trochę współczuję japońskim dzieciom na lekcjach pisania.
Coś ty, wszystkiego można się nauczyć po kolei od najprostszych znaków. Ja właśnie dzisiaj chciałabym wam powiedzieć, jak się pisze kilka najprostszych japońskich słów, których się ostatnio nauczyłam.
Julka, nie przestajesz mnie zaskakiwać. Naprawdę będziemy pisać japońskie znaki?
A nawet malować. Każde takie słowo, namalowane czarną farbą na osobnej kartce, można sobie potem powiesić na ścianie jako stylową ozdobę.
Bardzo jestem ciekawa, jak nam pójdzie. To co mamy przygotować? Pewnie białe kartki, czarną farbę i pędzelek.
Tak, może się też przydać woda do farby i coś do zabezpieczenia blatu.
Czyli białe kartki, czarna farba, pędzelek, woda i coś do zabezpieczenia blatu.
Do usłyszenia po piosence.
でも気づけばいつも海に来てるの。どの道を進んでもたどり着くとこは同じ許されないの憧れの遠い海。空と海が出会う。
Konnichiwa! Witajcie ponownie w audycji Twórcze Dzieciaki. Dziś poznajemy tajniki języka japońskiego i jeśli udało Wam się w przerwie przygotować kartki, czarną farbę, pędzle i wodę, to możemy zaczynać naszą pierwszą lekcję pisania.
Ja już nie mogę się doczekać, żeby przekazać Wam, jak zapisuje się kilka słów w alfabecie kanji.
Niektóre z nich to są strasznie skomplikowane szlaczki, krzaczki, nawet nie wiem, jak to nazwać.
Dlatego wybrałam dla Was kilka takich, które powinno być Wam łatwo narysować na początku. Pierwsze trzy są naprawdę wyjątkowo proste i myślę, że zmieszczą się na jednej kartce. Weźcie do ręki pędzel i czarną farbą namalujcie obok siebie trzy słowa. To będą liczby 1, 2 i 3. Jeden to po prostu pozioma kreska.
Mhm, dobrze, czyli kartkę daję w poziomie, żeby obok siebie postawić 1, 2, 3. Po prostu pozioma kreska, taka na środku, taki myślnik.
Tak, zgodnie z zasadami kanji, poziome kreski powinno się zawsze rysować od lewej do prawej.
Mhm. Prosta?
Prosta.
To się wydaje aż za proste, ale dobra, mam poziomą kreskę. I to znaczy jeden?
To znaczy jeden. Hmm. Dwa to dwie takie kreski, jedna pod drugą w odległości od siebie.
Mhm, na środku. O matko, teraz sobie pomyślałam, czy jak oni piszą 100, to piszą 100 kresek?
Nie, nie, nie. Na 3 to się niestety kończy i potem już się robi dużo trudniej.
Aha.
No ale możesz narysować jeszcze 3 i to będą właśnie 3 poziome kreski, jedna pod drugą, też w odległościach od siebie.
Mhm. 1, 2, 3. No tak, jak kresek jest tak mało, to od razu na pierwszy rzut oka widać, ile ich jest, nie trzeba liczyć palcem. A jak robi się więcej, to byłoby to już żmudne. No dobra, no czyli dobrze. Można powiedzieć, że już jakąś tam matematykę opanowałam.
Tak, ale zostawmy na chwilę matematyczne wyrazy i poznajmy jakieś ciekawsze. Malujcie je razem z nami. Na przykład słowo drzewo wygląda jak krzyż, taki jak w kościele, czyli dłuższa pionowa kreska i przecinająca ją krótsza.
Czy jak wezmę kartkę w pionie, to będzie ok? Z
tak, tak, jak najbardziej.
Dobrze. I na środku rysuję ten krzyż, tak?
Mhm.
Długa pionowa. Nabieram trochę farby. I krótsza pozioma. W górnej części tej pionowej, tak? Tak jak w tradycyjnym krzyżu chrześcijańskim.
Mhm.
Dobra, ok.
Tylko, że od tego miejsca, w którym kreski się przecinają, narysujcie jeszcze taką jakby sukienkę bez dolnego brzegu. Czyli takie dwa łuki pociągnięte na boki w dół.
Mhm. Do samego dołu krzyża?
Do samego dołu.
Łuki, czyli takie mają być lekko
taka
wklęsłe.
Jakby literka A, taka lekko wklęsła do środka.
Rozumiem, dobrze. Nie całkiem proste kreski, tylko takie łuczki. Dobrze.
Pokaż.
Chyba mam. Tak? O to
tak,
chodzi?
No i to oznacza właśnie drzewo.
To już?
To już. Trzy
ekstra.
Takie drzewa napisane jako jedno słowo w takim trójkącie, czyli jedno drzewo u góry i dwa pod nim, to wyraz las. Logiczne, prawda?
Bardzo, rzeczywiście. Aha. Biorę następną kartkę. Co tym razem wymyślisz?
Japoński jest naprawdę trudnym językiem, bo wiele słów wygląda bardzo podobnie. Na przykład przymiotnik duży wygląda prawie tak samo jak drzewo. Wygląda tak samo, tylko różnica jest taka, że pomiędzy tą sukienką, o której mówiłam, nie ma tej pionowej kreski. Wytłumaczę, jak napisać to słowo od początku. Mhm. Narysujcie taki daszek, jak duża literka A, tylko bez poprzeczki.
Takimi łukami też, tak?
Takimi łukami by było najlepiej.
Dobrze.
Mhm. Poprzeczkę literki narysujcie za to na jej czubku.
Aha, no właśnie, tak, tak. No rozumiem. Jak już widzę to drzewo, które namalowałam, to wiem, o co ci chodzi. Mhm. Czyli daję tę poprzeczkę, siup. I jeszcze pewnie ze środka do góry też krótką kreskę, co? Dobrze myślę?
Tak, przedłużcie na koniec jakby pionowo ten czubek literki A do góry.
Mhm. Górna część krzyża jest na tej sukience teraz.
Mhm. Powinien wam wyjść taki ludzik, patyczek bez głowy.
Mhm. Dokładnie. Pokażę ci i oceń, czy to znaczy duży po japońsku?
Tak, dokładnie.
Super.
I zwróćcie uwagę, bardzo podobne są te słowa, prawda? Drzewo i duży. Mhm. A teraz uważajcie, bo jeśli jeszcze na czubku tego naszego słowa duży, czyli na czubku tego ludzika, tam gdzie powinna być głowa,
aha,
narysujecie jeszcze jedną poziomą kreskę, to wyjdzie aha wam słowo...
Bardzo duży?
Nie, ten wyraz to będzie niebo, czyli zupełnie już inne znaczenie.
Aha. No niebo jest duże i jest wysoko, to
jest.
Może o to chodzi. Dobra, to ja, ponieważ mam dwie kartki ze słowem duży, to jedno przerobię na niebo, tak?
Mhm.
No dobra, czyli to można powiedzieć, że mam duże niebo.
No właśnie.
Jak położę je obok siebie.
No tak, zauważcie, że umiecie już napisać zarówno duże drzewo, albo duży las.
Aha.
Wystarczy napisać odpowiednie znaki obok siebie, tak jak mówisz. Mhm. Ale spróbujmy czegoś jeszcze trudniejszego. Kolejne słowo wygląda tak. Jesteś gotowa?
Tak, tak, już prawie.
Mhm. Tym razem namalujcie taką jakby choinkę z patyczków. Już mówię, jak powinniście ją rysować. Postawcie jedną długą pionową kreskę.
Mhm.
I w poprzek trzy poziomy, jakby trzy gałęzie. U góry krótką.
Mhm. Tak samo długą na lewo i na prawo, tak?
Tak.
Góry, ale na samym czubku?
Nie,
czy nieco
troszkę niżej.
Poniżej? Czyli rzeczywiście tak jak przy choince, okej. Okay.
Mm-hmm. Potem niżej drugą, najkrótszą, trochę inaczej aha niż w choince, bo zwykle są coraz szersze, prawda?
Dobrze, no tak, tak zależy jak tam sobie drzewko rosło. Dobra, czyli wyższa jest dłuższa, niższa jest krótsza,
krótsza i
będzie jeszcze jedna.
Ostatnia, trzecia jest najdłuższa.
Aha.
Ona też przecina jeszcze ten pień, tak? Czyli nie leży na ziemi.
Mhm, dobrze. Mam.
Dookoła środkowej narysujcie mały, poziomy prostokąt.
Aha, a najlepiej, tak, żeby ona była w środku?
Żeby ta kreska była w środku, dokładnie. A najlepiej, gdyby to był kształt takiej kanciastej wanny, czyli trapez.
Aha, rozszerzający się do góry jakby.
Mhm,
dobra. Wanna albo miska. Trochę farby więcej. No, chyba jest.
No i gotowe, ale ciekawe, czy ktoś z was zgadnie, co to słowo oznacza?
Święta? Próbowałam iść tropem tej choinki.
No, to zmyła.
A może nasi słuchacze mają jakiś pomysł, co to może znaczyć?
O.
Jeśli tak, to napiszcie SMS-a do nas na numer...
603-06-06-06.
Ja jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie, co też może oznaczyć taki dziwny znak.
A my zdradzimy to za tydzień. Ale jeszcze mam dzisiaj dla was ostatni znak.
Mhm.
I on będzie oznaczał słowo, które jest bardzo ważne w dzisiejszej audycji. Składa się ono z dwóch znaków obok siebie.
Czyli kartka w poziomie.
Mhm.
Mhm.
Pierwszy z nich to kwadrat przedzielony w połowie poziomą kreską w poprzek.
Dobra, kwadrat. Raz, dwa, trzy, cztery. Pozioma w poprzek.
Tak, uwaga, ta kreska
właśnie
nie wystaje poza kwadrat,
właśnie
tylko mieści się w środku, jak półka w regale na książki.
Mhm.
Ten znak napisany sam, bez tego drugiego, oznacza słońce. W ogóle
słońce
go nie przypomina, prawda?
No, nawet choćbym bardzo chciała, to bym tu słońce nie mogła znaleźć, ale no dobrze.
Pokaż, o tak, o to chodziło.
Mhm.
Drugi obok wygląda tak samo jak ten, który oznaczał drzewo, czyli ten krzyż z sukienką, nie wiem, czy pamiętacie.
A tak, tak, drzewo. I drzewo miało pomiędzy sukieneczką, miało kreskę aż do dołu, tak?
Mhm.
To mogło napisać?
Tak, napisz.
A czy cały ten znak ma być takiej wielkości jak kwadrat?
Tak.
Czy może być wyższy?
Tak, nie, powinien być tej samej wielkości.
No dobrze, czyli mam szafkę i drzewo.
Tak, tylko...
Znaczy słońce i drzewo.
że to na razie była podpowiedź, jak narysować to drugie, ten drugi znak, koniec, ale to jeszcze nie koniec. Wyobraźcie sobie, że ten pień drzewa przecina jeszcze krótka, pozioma kreska poniżej tej sukienki czy gałązek.
Aha, tak jakby ta sukienka stała na tym? To jest taka podłoga?
Nie. Troszkę wyżej, właśnie wyżej niż podłoga. Mhm. Poprzeczka.
Ale ma przecinać obie te nóżki, tak? Czy ma być tylko na pniu?
Ma być w środku, ma nie dotykać nóżek, tylko na pniu.
Rozumiem. Oceń, czy to w tym miejscu.
Tak, dokładnie o to chodziło.
O, świetnie. Genialnie. Dobrze, no to mam nadzieję, że nasi słuchacze też na pewno zrozumieli. Dobra.
To słowo może mieć różne znaczenia. Może oznaczać książkę, ale inne znaczenie to źródło albo pochodzenie. Więc te dwa znaki napisane obok siebie, słońce i źródło, tworzą słowo Japonia, czyli kraj wschodzącego słońca.
A, słońce, źródło, źródło słońca, czyli wschód słońca. Ojej, jakie to ładne.
Tak. I ponoć dlatego tak jest nazywana Japonia, bo ten alfabet, którego was dzisiaj uczę, kanji, pochodzi z Chin i dopiero później Japończycy go przejęli. Mhm. A ponieważ Japonia jest na wschód od Chin, to Chińczykom wydaje się, że słońce wschodzi tam, gdzie Japonia.
No tak, rzeczywiście, więc ten kraj opisali jako kraj, gdzie wschodzi słońce. Mhm. Piękne, na pewno jest z tym związana jakaś ładna, jeszcze bardziej szczegółowa legenda. No w ogóle to jest wszystko śliczne. No i świetne jest to, że z takim zestawem skromnym możemy już właśnie napisać, tak jak mówiłaś, albo duży las, albo japońskie niebo. Jakby użyć jeszcze liczb, to może dwa drzewa.
A, no tak,
można
masz rację.
Pokombinować już, nawet wiedząc tak niewiele.
No widzisz, ile już potrafisz po kilkunastu minutach nauki?
Ja, ale nasi słuchacze też to potrafią. I zachęcamy was, dzieciaki, do dalszego poznawania języka japońskiego. A teraz już niestety musimy się z wami pożegnać.
Możemy to zrobić po japońsku. Sayonara.
Sayonara. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Ola Woźniak
i Julka Baranowska.
Twórcze dzieciaki!